Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czy nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł, przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, aby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ale ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, ale on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, abym się zabawił z przyjaciółmi. Gdy jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Do Jezusa mieli odwagę się przybliżyć, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, celnicy i grzesznicy, żeby Go słuchać. Duża musiała być potrzeba w nich, żeby usłyszeć coś innego niż to, co słyszeli na co dzień, ponieważ celnicy byli kolaborantami w oczach swoich rodaków w tamtym czasie. Pobierali podatki na rzecz okupanta i często samowolnie uciskali ludzi jeszcze bardziej niż powinni w ramach urzędu. Urząd podatkowy okupanta tamtego czasu i jego słudzy. A grzesznicy to ogólna grupa tych, którzy popełniali zło znane publicznie. I kontakt z takimi ludźmi, pobożnych Izraelitów, sprawiał, że się zanieczyszczali. Zanieczyszczali się religijnie. I dlatego te dwie grupy, które są wokół Jezusa w tej Ewangelii, faryzeusze, czyli bardzo pobożni, gorliwi ludzie, gdy chodzi o sprawy Boga, i uczeni w Piśmie, którzy studiują Torę, nauczanie Boga z Synaju i tłumaczą i katechezę prowadzą wśród ludzi, to bardzo godni obywatele Izraela. Te dwie grupy na co dzień nie kontaktowały się ze sobą. Tu w Ewangelii są blisko siebie, zbliżył ich Jezus, ale podczas gdy celnicy i grzesznicy przyszli, żeby słuchać Jezusa, jak to często w Ewangelii słychać, faryzeusze i uczeni w Piśmie obserwują Jezusa, a nie słuchają Go. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To ich cel, obserwowanie, co złego w ich oczach Jezus może zrobić, co nieprawidłowego. I wówczas obu tym grupom, ale zwłaszcza tej drugiej, godnym obywatelom Izraela, faryzeuszom i uczonym w Piśmie, Jezus opowiada trzy przypowieści, które słyszymy. Pierwsza przypowieść nawiązuje do życia codziennego, do ich doświadczeń, żeby pokazać, jak traktują innych ludzi i żeby odnaleźli właściwy stosunek do innych. Opowiada najpierw przypowieść o pasterzu, codziennym, zwyczajnym pasterzu, który ma 100 owiec. Dla pasterza w przypowieści Jezusa, w ilustracji słownej, żeby zobaczyli, to rodzaj obrazu, żeby zrozumieli, bo jak nie zobaczą, nie zrozumieją, co Jezus chce im powiedzieć, muszą się naocznie przekonać, jak traktują zwierzęta, żeby zobaczyć, jak traktują ludzi. Otóż pasterze traktują swoje zwierzęta na co dzień tak, że żadna owca nie traci na wartości. Tak się zachowują w codzienności, mówi Jezus w tej przypowieści tym właśnie ludziom. Mają 100 owiec, a biegną za jedną, która się zabłąkała i zostawiają 99. Co to znaczy? To znaczy, że ta jedna owca nie ma jednej setnej wartości, czyli 1% wartości w ich oczach, tylko 100% wartości. Bo biegną za tą jedną, jakby była jedyna, a 99 pozostawiają na ten czas, dopóki nie znajdą tej jednej. Dlaczego pasterz szuka tej jednej, jakby była jedyną? To niezbyt rozsądne. Może stracić 99 w międzyczasie. A jednak się tak zachowują. Biegną za impulsem serca. To nie emocja, tylko prawidłowa reakcja wartościowania. Przypowieść jest o owcach, ale przesłanie jest o ludziach. Jak zawsze w nauczaniu Jezusa i w Jego dydaktycznej szkole. Co znaczy ta przypowieść w odniesieniu do ludzi? Charakterystyczne u końca tej przypowieści jest radość. Po tym, jak pokazał im wartość tej jednej owcy i jak powinni oceniać wartość jednego człowieka pośród zbioru wielu ludzi. Mówi im o radości pasterza, ale tym razem ta radość jest wspólnotowa. Oto aniołowie Boga, mówi Jezus, wyjaśniając przypowieść, cieszą się z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Aniołowie w niebie tak, a ludzie na ziemi nie. I to do nich skierowane było. Gdy w niebie aniołowie się cieszą, to i oni powinni się cieszyć. Kiedy jedna nawet owca wraca z powrotem, bo należy do wspólnoty, do domu. I gdy jej w domu nie ma, to nie można się w pełni cieszyć. To przesłanie tej pierwszej przypowieści. Druga przypowieść o kobiecie, niezbyt zamożnej. 10 drachm to drobna suma w tamtym czasie. Kobieta ma ich 10. Gubi jedną i szuka tej jednej, jakby była dla niej jedyną. Podobny motyw jak w pierwszej przypowieści. I znowu ta jedna moneta nie ma wartości 1/10, czyli 10% dla niej, ale znowu 100%. Szuka jej tak, jakby miała jedną jedyną monetę. To znowu w życiu codziennym pokazanie, jak reaguje się, jak ocenia się wartość rzeczy, które się ma. To przypowieść tym razem o właścicielce i jej majątku. I znowu kończy się ta przypowieść podobnie jak pierwsza. Struktura jest tu charakterystyczna. Znowu jest radość. Gdy znajduje tę jedną monetę, skrzykuje przyjaciółki i sąsiadki i razem się cieszą. I kolejna, trzecia przypowieść. Do zgromadzonych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Przypowieść o ojcu i synach. Syn, który odszedł z domu ojca, zażądał przy tym swojego spadku już tak wcześnie, zanim ojciec dopełniał życie, dostał to, czego żądał i poszedł swoją drogą i spadł na samo dno, ale został mu jeszcze ojciec w domu. I przez to, jak wyszedł z domu ojca i żył z zasobów ojca, pogodził się z tym, że już nie może odnaleźć swojego miejsca syna w domu. To już stracone. Ale wraca, choćby był w tym domu najemnikiem, czyli zatrudnionym przez ojca pracownikiem, a nie domownikiem w pozycji syna. I co robi ojciec? A ojciec, jak słyszymy w tej przypowieści, ojciec przywraca mu jego miejsce, jakie miał na początku. Dla ojca, który miał tych dwóch synów, ten, który odszedł młodszy, nie miał połowy wartości, bo miał jeszcze jednego syna, który był wierny i mógł się nim cieszyć, ale jednak nie mógł się cieszyć, dopóki ten drugi, który odszedł, nie wrócił do domu, nie był w jego ojcowskim domu. Czyli nie miał 50% wartości w oczach ojca, tylko 100%. I gdy się pojawił, natychmiast go przyjął i nie utracił u niego miejsca syna. I znowu na końcu tej przypowieści, jak w poprzednich dwóch, mamy radość. Cieszy się ojciec, wyprawiając wielką ucztę, której nie widział jego dom poprzednio z powodu synów. Jak to słyszymy od starszego, który się użala. I ojciec go namawia i wyjaśnia, że trzeba się cieszyć, bo ten, który umarł, znowu ożył, jest w domu. Dla Boga, który w tych przypowieściach przez Jezusa jest opisany jako pasterz, właściciel świata, Pan, i jako ojciec, dla Boga wartość każdego człowieka zatem. I to jest głównym celem nauczania Jezusa w tej scenie. Wartość każdego człowieka nie jest wartością względną wobec zbioru ludzi. Czyli jeśli Bóg ma miliony i miliardy na ziemi w danym miejscu, czasie, to pojedynczy człowiek nie jest 1 miliardową dla Niego, tylko jest pełną wartością. I dlatego Bóg zabiega o każdego do samego końca. Nie godzi się na to, żeby spośród miliardów choćby jeden został stracony. Przypomnijmy sobie modlitwę Jezusa, gdy się żegna z uczniami w Ewangelii Jana przed swoją męką i śmiercią. I w pewnym momencie pojawia się w modlitwie Jezusa do Ojca, że nie utracił nikogo z tych, których mu dał Ojciec. Nikogo. I tak Jezus uczy wiernych Bogu ludzi, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, żeby zobaczyli celników i grzeszników nie jako straconych i jako spisanych na straty, ale żeby patrzyli na nich oczami Boga. Boga pasterza, Boga Pana i Boga Ojca. To znaczy, że każdy człowiek ma od początku wartość pełną w Bogu i w oczach Boga, bo jest Jego obrazem. Tak jest stworzony od początku, od Księgi Rodzaju. I tej wartości nie traci, gdy pojawiają się inni ludzie. Ta wartość się nie umniejsza i nie jest cząstkową wartością od zbioru. W zbiorze ludzi każdy człowiek jest dalej pełną wartością w oczach Boga. Choćby były miliony i miliardy, u mojego początku jest Bóg i jestem ja, Jego obraz i podobieństwo. Potem w historii dzieje się różnie. Ten obraz się zaciera, zamazuje, zniekształca. Obraz Boga, którym jest człowiek. Ale Bóg tam zawsze jest, w 100%. I każdy z nas ma 100% wartości, niezależnie od tego, jak dalej biegnie historia, którą sam sobie tworzy. Bóg jest u początku i u końca naszego życia. Jego obecność jako pasterza, jako Pana i jako Ojca, jak w tych trzech przypowieściach, jest obecnością solidarną. Jestem z Tobą. Tak jak słyszy to Mojżesz w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale o powołaniu. Bóg rozciąga nad nami łuk, wsparty na naszym początku i naszym końcu. To łuk ojcowskiego domu. Nie jesteśmy bezdomni w żadnym momencie naszej historii. Nawet gdy tracimy dom u ludzi, nad każdym człowiekiem rozpięty jest łuk rodzicielskiego domu, mówi Jezus słuchaczom dzisiejszej Ewangelii 2000 lat temu i dziś. I uczy ich, aby tak zaczęli patrzeć na świat, pokazując, że tak traktują zwierzęta i rzeczy. Dlaczego nie ludzi? W tych przypowieściach pokazuje faryzeuszom i uczonym w Piśmie, traktujecie tak zwierzęta jako pasterze, traktujecie tak rzeczy jako właściciele. Dlaczego nie traktujecie tak ludzi?